Dzień dobry. Dziś opowiem o wystawie Moniki Sosnowskiej, którą prezentujemy w Zachęcie Narodowej Galerii Sztuki. Kuratorką wystawy jest Maria Brewińska i jest to pierwsza tak duża monograficzna wystawa artystki w Polsce. Monika Sosnowska to artystka, która bardzo mocno czerpie z modernizmu, a może raczej modernizmów, bo przecież nie ma jednego i uniwersalnego modernizmu dla każdego miejsca na Ziemi. Modernizm ma pewne ogólne założenia, takie jak choćby sformułowana przez prekursora modernizmu w architekturze Adolfa Lossa zasada, że ornament to zbrodnia. W każdym miejscu jednak rozwijał się nieco inaczej. W Polsce i krajach bloku wschodniego główną modernistyczną formą był socmodernizm i to z nim właśnie jesteśmy najlepiej zaznajomieni i zaznajomione. I nie mówię tu wyłącznie o skojarzeniu, które pojawia się jako pierwsze. Bloki z wielkiej płyty, nieduże mieszkania, ciasne przestrzenie. Należy też pamiętać o spektakularnych i docenianych do dziś, choć raczej na świecie niż w Polsce, realizacjach w sferze użyteczności publicznej. Dworce, biurowce, hale sportowe i targowe, wiaty przystankowe czy całe założenia urbanistyczne. Dziedzictwo socmodernizmu wciąż towarzyszy nam w życiu codziennym, choć często nie zdajemy sobie z tego sprawy. Sprawę zdaje sobie natomiast Sosnowska i z tej świadomości korzysta w swojej twórczości. Zanim zaproszę jednak Państwa do sal wystawowych, chcę opowiedzieć o pracy, która wymyka się nieco klasycznemu wystawiennictwu i opuszcza niejako przestrzeń ekspozycji postrzeganą w sposób tradycyjny. Pierwsza z prac bowiem znajduje się częściowo już w holu, a w zasadzie w najwyższej części monumentalnej klatki schodowej. Klatka schodowa, zarówno ściany, jak i same schody, pokryta jest jasnym marmurem. Po prawej i lewej stronie w ścianę wmontowane są drewniane poręcze. W jedną z takich poręczy wkomponowana jest praca Sosnowskiej pod tytułem Poręcz. Mamy wrażenie, jakby oplatała drewniane rzeczywiste poręcze. Praca to wąski pas czarnej stali o szerokości około 5 cm i grubości około 1 cm, pokryty okładziną PCV. To doskonale imitująca rzeczywistą poręcz forma przestrzenna. Tego typu poręcze kojarzymy z klatkami schodowymi, korytarzami szkół, przychodni czy innych budynków użyteczności publicznej wybudowanych w czasach PRL-u. Poręcze te spełniają wszelkie założenia modernistyczne. Forma wynika z funkcji. Poręcz jest praktyczna, pozbawiona zdobień. Nawet jej kolor ma znaczenie praktyczne. Czerwień ma skupiać wzrok, przyciągać uwagę i być widoczną nawet w słabo oświetlonym wnętrzu. Praca poręcz, jak już wspominałem, oplata oryginalną poręcz użytkową Zachęty, ale wije się też dalej i wyżej. Gdy skręcimy w lewo i udamy się w kierunku sal wystawowych, po naszej lewej stronie, na wysokiej, około 10-metrowej ścianie, poręcz ciągnie się dalej. Początkowo nisko, na wyciągnięcie ręki. Później wznosi się aż pod sam sufit, podąża nad wnęką, w której osadzone są drzwi windy, by znów obniżyć się i zniknąć za drzwiami prowadzącymi do sali wystawowej. Czy to już całość tej niesamowitej pracy? Przekonajmy się. Po wejściu do sali Matejkowskiej, największej z sal Zachęty, orientujemy się, że znajduje się w niej zaledwie kilka form przestrzennych. Sala jest bardzo duża, jasna, ściany są białe. Form jest niewiele, ale są monumentalne. Za chwilę do nich wrócimy, ale najpierw zwróćmy uwagę na ścianę po prawo od wejścia do sali. Prawie całą jej przestrzeń zajmuje plątanina, w której rozpoznajemy pracę z holu Zachęty. Poręcz wije się po ścianie i tworzy coś, co wielu osobom może skojarzyć się z mimowolnym i dość niedbałym rysunkiem stworzonym na szybko. Temu graficznemu skojarzeniu dodatkowej intensywności nadaje fakt, że materia pracy jest czarno-czerwona, a ściana biała, niczym kartka papieru. Kolejnym skojarzeniem może być neon, który przecież też nie jest obcy architekturze powojennej, w szczególności w Polsce. Wróćmy do pozostałych prac w tej sali. Obie są czarne. Pierwsza z nich rozciąga się w poprzek sali na podłodze. Ma długość około 10 metrów, jest wysoka na około metr. To wyjęte ze swojego pierwotnego kontekstu i pozbawione funkcji praktycznej schody. Zamiast piąć się w górę, leżą na podłodze. Jakby jakaś ogromna siła podniosła schody z ich pierwotnego miejsca i niedbale rzuciła w salę Zachęty, czego efektem są zgięcie całości w kilku miejscach i powyginanie stopni pod różnymi kątami. Około 10-metrowa, szeroka na 30 cm stalowa płyta, od której co 15 cm odchodzi w dół jeden stopień schodu. Równie szeroka płyta, około metra długości. Stopnie przytwierdzone są dużymi śrubami. Całość nie jest jednak równa. Stopnie nie łączą się z konstrukcją pod kątem prostym, jak mogłoby się wydawać. Sprawia to wrażenie plastyczności i łatwości obróbki. To, o czym warto pamiętać przy kontakcie z większością prac Sosnowskiej, to fakt, że nie korzysta ona z oryginalnej materii. Schody nie są schodami, a jedynie stworzoną przez artystkę formą do złudzenia przypominającą schody. Podobnie jest z poręczą, która nie jest poręczą rzeczywistą, a jedynie rekonstrukcją. Tuż za opisaną przed chwilą pracą znajduje się ogromna forma przestrzenna, która w pierwszej chwili wydaje się być nieskładnym kłębowiskiem czarnych stalowych prętów. Jest jednak nieco inaczej. Fakt, jest ona zrobiona ze stali pomalowanej czarną farbą, jest też swego rodzaju kłębowiskiem, ale na pewno nie jest nieskładna. Tytuł pracy to Fasada i jest rekonstrukcją rzeczywistej fasady budynku. Fasady, którą ogromne siły zgniotły niczym kartkę papieru. W języku architektury element, który został zrekonstruowany w pracy, nazywa się ścianą kurtynową. Jest to ściana, która nie jest nośna, nie opiera się na niej ciężar reszty budynku. Może więc być wypełniona pustakami lub, co zdarza się częściej, taflami szkła. Kiedy więc zostanie pozbawiona szkła czy pustaków, zdaje się być ogromną kratownicą. Gdzieniegdzie natknąć się możemy na nieduże klamki czy zawiasy. To małe dowody na to, że praca oparta jest na rekonstrukcji rzeczywistej fasady. Forma ta waży 2,5 tony, jest ogromna, w najwyższym punkcie ponad dwukrotnie wyższa od człowieka. Wrażenie robi też fakt, że praca jest monolitem, a więc składa się z jednego kawałka. Aby więc ją przetransportować, trzeba było ją pociąć, wnieść do sali, a następnie znów zespawać w odpowiedniej kolejności i konfiguracji fragmentów. Pamiętając o fasadzie i schodach, warto mieć na uwadze, jak powstają realizacje Sosnowskiej. Najpierw tworzy ona papierowe modele, na których eksperymentuje z wyginaniem, zgniataniem, przekrzywianiem. Gdy forma wyda się jej odpowiednia, zaczyna współpracę ze specjalistami od materiałów. To osoby, które pracują na co dzień ze stalą, potrafią też operować sprzętem, który ułatwia działania z tak ciężkim, dosłownie i w przenośni, materiałem. Nietrudno jest wśród tak monumentalnych form przestrzennych przegapić kolejną pracę. To przytwierdzona do ściany, a w zasadzie zwisająca na około 1,5-metrowym stalowym drucie aluminiowa klamka o lekko zaokrąglonym profilu. Wisi mniej więcej na standardowej wysokości dla klamek użytkowych. Od innych, znanych z PRL-owskich wnętrz klamek, odróżnia ją interwencja artystki w materię. Na klamce bowiem odciśnięty jest, niczym w masie plastycznej, odcisk dłoni. To trochę tak, jakby bardzo mocno ścisnąć wałek plasteliny. To jedyny tak osobisty gest, jaki Sosnowska po sobie pozostawia na całej wystawie. To dosłownie rodzaj podpisu, być może nawet można by znaleźć na nim odciski palców, linie papilarne. Przejdźmy teraz do następnej sali, mniejszej, ale równie wysokiej. Umieszczono w niej tylko jedną pracę, natomiast tak dużych rozmiarów, że zajmuje prawie całą dostępną przestrzeń. Sala jest jasna, ściany pomalowane na biało. Praca to, podobnie jak w przypadku fasady, kłębowisko stalowych prętów. W tym wypadku jednak cieńszych, pomalowanych na soczysty, ciemnozielony kolor. Gdzieniegdzie wśród prętów zauważyć można regularne, zazwyczaj prostokątne kawałki blachy w tym samym kolorze. Po chwili obcowania z pracą orientujemy się, że nie jest ona, jak poprzednie, postawiona na ziemi. Jest podwieszona. Znajduje się 20-30 cm nad drewnianą podłogą. Tak jak przy poprzednich pracach, również mamy do czynienia z rekonstrukcją rzeczywistych obiektów. Z tytułu pracy dowiadujemy się, że są to elementy, które łączy znane, choć nie kojarzące się ze sztukami pięknymi słowo targowisko. I rzeczywiście, są to stragany o różnym kształcie i rozmiarze. To, co je łączy w pracy Sosnowskiej, to fakt, że zostały zgniecione i skumulowane w jedną wielką formę umieszczoną w przestrzeni galerii. Ciężko nam już jednoznacznie osądzić, gdzie kończy się jeden stragan, a zaczyna drugi. Gdy zastanowimy się nad tym obiektem, zdamy sobie po chwili sprawę, że stragany, które nie są po brzegi wyłożone pudłami, kartonami, produktami, ciężko jest nam rozpoznać. Artystka tworząc tę pracę najpierw wykonała zdjęcia fragmentów straganów pozostałych po zamkniętych w 2008 roku Jarmarku Europa na warszawskim Stadionie Dziesięciolecia. Było to największe w tej części świata targowisko, które istniało od początku lat 90. Potem na podstawie zdjęć zrekonstruowała stragany. Przejdźmy dalej. W kolejnej sali, niedużej, jasno oświetlonej, bardziej podłużnej niż poprzednia, nie mamy zbyt wielu prac, co, jak już zapewne się Państwo zorientowali, jest dosyć charakterystyczne dla wystawy. Tym razem wszystkie formy Sosnowskie powieszone są na ścianach. To nieduże, w porównaniu z poprzednimi pracami, ale wciąż obiektywnie spore prace. Jest ich niespełna 10. To stalowe, pomalowane na czarno fragmenty kratownicy, które ktoś poddał ogromnym siłom. Niektóre są bardziej zgniecione, inne rozciągnięte, jeszcze inne wykręcone pod dziwnym kątem. Artystka zainspirowała się ogromnymi wieżami radzieckiego architekta Władimira Szuchowa. Zrekonstruowała fragmenty jednej z jego wież i poddała je procesowi zgniatania, który, jak już wiemy, nauczeni doświadczeniem z poprzednich sal, jest procesem dla artystki charakterystycznym. Przykład wierszu Chowa przypomina nam, że modernizm rozwijał się nie tylko w Europie Zachodniej i w zasadzie każdy z modernizmów miał swój wyjątkowy charakter. W kolejnej sali, bardzo podobnej w rozmiarze do poprzedniej, równie jasnej i dobrze oświetlonej, mamy do czynienia z pracami wyjątkowymi i to wyjątkowymi z różnych powodów. Pierwszą z nich jest zajmująca prawie połowę podłogi forma, która powstała z fragmentu olbrzymiej rury kanalizacyjnej, rozciętej i rozwiniętej, jakby była z papieru, a nie z grubego metalu. Ogromny, stalowy, szeroki na około 40 cm, ma tak dużą średnicę, że w jego świetle spokojnie zmieści się dorosła osoba. Okrąg rozwija się, ciągnie aż na drugi koniec sali, gdzie kończy się analogicznym zwojem i okręgiem, z tym, że ten na drugim końcu leży na podłodze. Lekkość pracy jest zapewniona przez kolor, stalowa wstęga jest pomalowana na biało, a także nierówne krawędzie, które wyglądają jak poszarpane brzegi kartki. Inna praca w tej sali to T, od słowa teownik, czyli stalowa belka konstrukcyjna o przekroju w kształcie litery T, ale przez Sosnowską zamieniona w literę L. Teownik został zgięty pod kątem prostym właśnie w kształt litery L, w taki sposób, że dłuższa jego część przylega do ściany, natomiast krótsza do podłogi. W miejscu zgięcia stalowej konstrukcji powstały fałdy, które sprawiają wrażenie, jakby materiał, z którego zrobiona jest praca, był bardzo plastyczny. Praca sprawia niesamowite wrażenie. Bo czy nie jest niesamowitym, że ogromny stalowy przedmiot został zgięty w pół? Czy nie przychodzi nam do głowy pytanie, jak dużej siły trzeba było użyć, by do zgięcia doprowadzić? Wyjątkowość prac w tej sali polega głównie na tym, że zrobione są z prawdziwych, chciałoby się powiedzieć, przedmiotów. W tym wypadku mamy bowiem do czynienia z rzeczywistym teownikiem i rzeczywistą rurą kanalizacyjną. Z przedmiotami, które możemy kupić. Przypominam, że do tej pory mówiliśmy o rekonstrukcjach poręczy, straganów, fasady, a nie rzeczywistych przedmiotów wyciętych niejako z rzeczywistości. Przy wyjściu z sali po lewej stronie, nieco ponad głową przeciętnej dorosłej osoby, znajduje się praca, która sprawia wrażenie, jakby była zwyczajnym przedmiotem, obecnym w przestrzeniach zachęty na co dzień. To lampa, na pierwszy rzut oka zupełnie zwyczajna. Ot, prosty kinkiet, bez specjalnych ozdób. Daje dość intensywne żółtawe światło. Dopiero po chwili orientujemy się, że to niezwyczajny kinkiet. Zamiast szklanej osłonki na żarówkę, często zdobionej, ma wkręcony litrowy słoik, pomalowany niedokładnie od środka białą farbą. To nawiązanie do wciąż popularnych w polskim społeczeństwie samoróbek, wyrobów własnych. Tradycja produkowania tego typu wynalazków bierze się, co wydaje się oczywiste, z czasów niedoboru. Przed transformacją niedobór wynikał z braków gospodarki centralnie planowanej, po transformacji zaś z braku prywatnych funduszy na zakup eleganckiego kinkietu. Tego typu domowa sztuka użytkowa zazwyczaj pojawia się w przestrzeniach wspólnych, takich jak korytarze, strychy, piwnice. Jedna z osób pamiętających doskonale czasy PRL powiedziała mi kiedyś: no co cię tak w tym dziwi? Wieszało się takie, bo ładnego szkoda, zaraz zbiją albo ukradną. Kolejna praca, angażująca przestrzeń aż dwóch sal wystawowych, ma tytuł Przedpokój. To swego rodzaju labirynt, do którego wchodzimy, żeby przejść do ostatniej sali wystawy. To dosyć ciasny, skręcający w różne kierunki korytarz. Ściany korytarza są wysokie na mniej więcej 3 metry, ale nie sięgają do sufitu i zbudowane są z płyt kartonowo-gipsowych. Pokryte są jasno-szarą tapetą w ciemniejszo-szare ornamenty. Wzory, które mają kojarzyć się z luksusowymi wnętrzami. Nie odczuwamy tego, ale przestrzeń ta umieszczona jest na planie poprzesuwanej gwiazdy pięcioramiennej. Kopniętej, powiedzielibyśmy potocznie. Labirynt zajmuje dwie sale wystawowe, ale zbudowany jest w taki sposób, że idąc nim możemy nie zauważyć, że przekraczamy granice sal. Możemy przejść korytarzem, ale może zdarzyć się, że skręcimy w uliczkę bez przejścia, taką, która zwęża się, aż w końcu staje się szpicą. To rogi wspomnianej pięcioramiennej gwiazdy. Korytarze bez wyjścia. Przestrzeń ma sprawiać wrażenie nieco klaustrofobicznej i nawiązuje do obszaru zainteresowań Sosnowskiej z początków jej artystycznej drogi. Wtedy to głównie zastanawiała się, jak działa na nas przestrzeń, w której funkcjonujemy, jak ją kreujemy, zmieniamy, a jak ona zmienia nas. Po przejściu przez pracę przedpokój trafiamy do ostatniej sali, w której znajdują się cztery przestrzenne formy. Dwie z nich stworzone są z betonowych, nieregularnych i chropowatych brył, połączonych z abstrakcyjnymi plątaninami pręta żebrowanego. Trzecia z nich to po prostu plątanina pręta bez betonowych elementów i te trzy stoją na ziemi. Czwarta zaś to sam pręt, analogicznie jak w poprzednich pracach, powyginany nieregularnie, który wbity jest wysoko nad głowami w dwie ściany, dzięki czemu nie opiera się na podłodze i wisi nad naszymi głowami. Jest w tych pracach, poza wyestetyzowaną formą, głęboki niepokój. Widmo zniszczenia, wnętrzności architektury, które pojawiają się w chwili katastrofy, destrukcji. Dziękuję bardzo za uwagę. Liczę, że spotkanie z twórczością Moniki Sosnowskiej dało Państwu wiele tematów do rozważań, ale też dostarczyło emocji, które zostaną z Państwem na dłużej.